Przed nami ostatnia część prezentacji. Temat ostatniego wykładu to bunt na pokładzie, czyli podróż świat nastolatka.
Za chwilę popatrzymy sobie z innej perspektywy. Tak jak Państwo pisali 10 pozytywnych myśli o swoich dzieciach, to ja uczestniczyłem w takim projekcie edukacyjnym jako nauczyciel. Odbyliśmy jako nauczyciele rozmowę z ponad 1000 nastolatków w różnych miejscach w Polsce. W ramach tego projektu to zadawaliśmy nastolatkom pytanie w drugą stronę. Napisz 10 pozytywnych zdań, myśli o swoich rodzicach. Nie była to rozmowa anonimowa, bo wtedy piszą w cały świat. Była to rozmowa twarzą w twarz. Potem się spotkaliśmy, zebraliśmy te wszystkie informacje i uśredniliśmy w 10 takich punktów pod hasłem napisz 10 pozytywnych zdań o swoich rodzicach. I od tego zaczniemy. Potem przejdziemy trochę do takiego doświadczenia, dlaczego my jako rodzice boimy się wieku dojrzewania i buntu naszych dzieci i co, jak do tego zdroworozsądkowo podejść, a potem przedstawię kilkanaście, kilkadziesiąt sposobów, jak w praktyce budować to, o czym mówił też pan Piotr, czyli relacje między nami a naszymi dziećmi, nastolatkami. Nie po to, żeby te dzieci uformować tak, jak nam się wydaje, ale żeby ta relacja między nami a naszymi nastolatkami była jak najlepsza. No i teraz popatrzmy na, ja będę sobie tam pstrykał, napisz 10 pozytywnych zdań o swoich rodzicach i pierwsze, dobrze o mnie mówią. Zwróćcie Państwo uwagę, że macie w ręku klucz do serca nastolatka. Napisaliście 10 pozytywnych myśli. I warto to, co macie w swoich sercach zapisane, że o swoich dzieciach dobrze myślicie. Nastolatek ma bardzo niską samoocenę. Potrzebuje informacji, że jest coś wart. I tylko Państwa, żeby to było to jasne, nie było, żeby nie było tak, że Janek, posłuchaj, jeśli chodzi o, mam dla Ciebie dobrą informację, jesteś i tak dalej, nie? No tu trzeba trochę się do tego przygotować. Dobrze o mnie mówią. Mogę na nich liczyć. Tu jeszcze nie chodzi o pieniądze. Mogę na nich liczyć. To Państwo macie w materiałach, nie trzeba notować. Nie wtrącają się w moje życie. To jest trudne. Będziemy o tym mówić, jak wtrącać się w życie nastolatka, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, obecność w domu w takim zakresie, w jakim potrzebujemy, ale żeby miał świadomość, że my mu ufamy, dajemy przestrzeń w jego życiu. Jak on się buntuje, to my zwykle zamiast przypatrzeć się temu, to raczej zwiększamy element kontroli. Wtedy się rodzi niepotrzebnie agresja. Dają kasę, no nie bójmy się tego sformułowania, w wielu przypadkach ten element będzie ważny pod hasłem bezpieczeństwo dziecka. Niestety. Akceptują mój wygląd i to, co robię. Nastolatek szuka swojej niepowtarzalności, będzie się ubierał dziwnie. Mój syn ma na przykład taką szopę kręconych włosów. Cały czas mu żona każe przystrzygać, to samo robiła moja mama ze mną i moja wychowawczyni. Jeden, co go niepokoi, to fakt, że ja też kiedyś miałem taką fryzurę. Tak? Nie zmuszają do nauki. Proszę Państwa, ja byłem pierwszym człowiekiem w mojej rodzinie, który miał wyższe wykształcenie. Kiedyś wykształcenie miało cenę. Ile tam? Kilka procent, 7% ludzi miało wyższe wykształcenie. Dzisiaj 1/4. Mamy za dużo ludzi z wyższym wykształceniem. Ba, ja żeby zdobyć wiedzę, musiałem lecieć do biblioteki. Dzisiaj, jak ja uczniowi mojemu coś powiem, to on szybciej znajdzie w internecie. Taka jest prawda. Zwróćcie uwagę na teleturnieje. Dziś nawet milionerzy są teleturniejem, raczej gdzie jednak element szczęścia decyduje. Na wiedzę to była wielka gra, tak? Więc to świadczy o tym, że wiedza nie jest w cenie. Więc nie bardzo mamy też argumenty pod hasłem, jak się będziesz, tak jak moja mama mówiła, jak się będziesz uczył, to będziesz miał lepiej w życiu. To nie zawsze już teraz działa. Pozwalają mi na wiele. No to wiele to jest wiele, tak? A my musimy wiedzieć, gdzie temu wiele postawić rozsądne granice. mają swoje hobby. Moment dojrzewania to jest taki moment, gdzie to dziecko jest bardziej na radar. To jest taki też dobry moment dla was, dla państwa, żeby wrócić do swoich doświadczeń. Nastolatek chętnie widzi, jak rodzice, to są nie tylko ludzie kościoła i ludzie pracy, ale też ludzie, którzy mają swoje życie, swoje hobby. Nie wiem, jeżeli państwo chodzili po górach albo żeglowali kiedyś, a potem rodzina spowodowała, że gdzieś to hobby porzuciliście, nie wiem, może pisaliście wiersze, żona pisała, mąż grał na gitarze, warto do tego wrócić. Nastolatkowi szczęka opadnie, a wasz w jego rankingu rodzice kilka pozycji w górę. Pomijam, że to może być zupełnie sympatyczne. I dla dobra dziecka warto poświęcić parę pieniędzy, trochę pieniędzy na legalu dla siebie. Nie kłócą się. No, każda kłótnia dla nastolatka jest takim przekonaniem, że on jest temu winien. Tak, on ma takie przekonanie, że on gdzieś zawalił. Nastolatek ma silne emocje. Te emocje nim miotają. Potrzebuje ciszy i spokoju w domu. Dom musi być stabilny. On potrzebuje jakiegoś miejsca, gdzie wie, że o, tu będzie spokój. Myślę, że akurat fajnie, wasze dzieci nie mają z tym problemu, ale jeżeli już tak się zdarza i musimy, to pamiętajmy o tym, że no nie wiem, no trzeba nad tym popracować. My jesteśmy dojrzali, więc możemy element kłótni przełożyć, to się wiadomo, samo życie, na taki moment, kiedy go nie będzie. Bo on się poczuje niestabilny. Jego dom się zawala, jeżeli słyszy, że rodzice się kłócą. Kłótnie może być nawet szorstka wymiana zdań. Dla niego to już jest kłótnia, bo jego emocje podnoszą to prawie do bijatyki. Lubię ich, lubią nas. Lubią nas. Oklaski dla naszych dzieci. I żeby to było jasne, moi drodzy, pod hasłem, że nas lubią, to jest to, jak mały Jasio, tak, ten mały Jasio wchodził na kolana mamy, taty, patrzył nam w oczy i mówił: mamo, kocham cię. Tato, kocham cię. Uwielbiam przebywać z tobą. Jak fajnie być razem. To jak Janek podejdzie i powie: no, lubię was, to jest to samo. To jest to samo. I nad tym pracujmy, moi drodzy. Bo w wieku nastolatka my oczekujemy, że Janek będzie Jasiem. No nie będzie. No ja bym nie chciał, żeby mój 17-latek wchodził mi na kolana i mówił mi: tato, kocham cię. No już to abstrahuję od tego. Dobrze. Dobrze. Moi drodzy, to mamy. Chciałbym, żebyśmy trochę popatrzyli na fragment z Pisma Świętego. To jest psalm 127, jak widać. W tym psalmie psalmista porównuje nas, rodziców, do łuczników, a dzieci do strzały w kołczanie. I jak wygląda łucznik? Łucznik to jest człowiek, który napina łuk, wyjmuje strzały z kołczanu i strzela do tarczy, do przeciwnika. Jak sobie takiego łucznika wyobrazimy, może najpierw o tych strzałach w kołczanie. Strzały w kołczanie to są nasze dzieci, ten mały Jasio. Mniej więcej 10-11 lat. Ich świat jest naszym światem. Ale przychodzi taki moment, gdzie trzeba te strzały wyjąć z kołczanu i wypuścić w życie. I jest tak, że my byśmy chcieli za każdym razem trafiać w dziesiątkę. Jak już mamy na przykład 5 dzieci, 5 strzał, pierwszą napinamy, bach, dycha. Tak? No już wiemy, o co chodzi z tym łukiem. Mam swoje metody na dzieci. Druga, dycha. Trzecia, dycha. Czwarta, zero. Ten sam łuk, ta sama rodzina, ten sam system wychowawczy, nie udało się. Dlaczego? Bo jak łucznik wystrzeliwuje strzałę z kołczanu, to na strzałę, to już przestaje mieć wpływ na tą strzałę. A na strzałę działają różne czynniki. Zmiana temperatury powietrza, różnice ciśnień, siła Coriolisa. Tu jest jakiś geograf na sali, więc on wie, o co chodzi, tak? Siła Coriolisa wynikająca z ruchu wirowego Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze się uda. My byśmy chcieli. To, co jest istotne z tego obrazu, to to, że pewne napięcie, jakie pojawia się w tym obrazie. Napięty łuk, napięta mina łucznika, napięte całe ciało, chce jak najlepiej. To jestem ja jako rodzic. Dla moich dzieci chcę jak najlepiej. Chcę, żeby sobie w życiu poradziły. ale gdy je wystrzeliwuje, one mają prawo do swoich decyzji. I to, co jest ważne, że Bóg nie chce tego napięcia. Bóg nie chce, żebyś był rodzicem pełnym lęku. Bóg nie chce twojej obawy o życie twoich dzieci, o ich przyszłość, bo one są w ręku dobrego Boga. Ten lęk wynika z faktu, że my chcemy dla dzieci jak najlepiej. I często sami sobie taką presję nakładamy, a nie mamy żadnej pewności, że będzie to działać. Możemy wybrać dla naszych dzieci najlepszą szkołę, ale nie mamy pewności, że sobie w życiu poradzą. Możemy wybrać najlepszy kierunek studiów, zapewnić korepetycje. Nie wiemy, czy w przyszłości będą szczęśliwymi ludźmi, którzy się z tej profesji utrzymają. Możemy, i żeby to było jasne, trzeba to robić. Modlić się z dziećmi, możemy z dziećmi czytać Pismo Święte, zabierać ich na rekolekcje, ale jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, nie mamy pewności, że będą pobożnymi dziećmi, pobożnymi dorosłymi ludźmi w naszym tego słowa rozumieniu. Trzeba to robić i dobrze, że to robimy, bo to jest to, o czym też mówił Pan Piotr, ale nie mamy pewności, że to będzie działać. I Bóg tego lęku nie chce. Bóg chce, żebyś był rodzicem, który mówi sobie, robię wszystko, co mogę, mam prawo do błędów, a więc mogę wychowywać swoje dzieci i to robię, ale żebyśmy mieli świadomość, że nie muszę odpowiadać za wszystkie wyniki, które się pojawiają w życiu moich dzieci. Bo jak mówiliśmy, nawet przestrzeń szkoły powoduje, że na nasze dzieci mogą mieć wpływ różne osoby. Możemy wybrać naszych dzieci szkołę katolicką, ale nie mamy pewności, że w tej szkole katolickiej nie będzie sytuacji, gdzie ktoś nasze dziecko wyprowadzi na manowce. A my chcemy dla niego bardzo dobrze. Moi drodzy, to, co jest też ważne, byśmy zmierzyli się z pewnymi kłamstwami względem nas. Jeżeli masz takie myślenie, że dookoła są inni rodzice, którzy mają jakieś lepsze sposoby na swoje dzieci i masz takie wrażenie, że dookoła są, że wszyscy sobie jakoś z tymi dziećmi radzą, tylko z moimi dziećmi jest coś nie tak, to jest jedno wielkie kłamstwo o tobie jako rodzicu i o twoich dzieciach. Zwykle jest tak, że to, co jest ciemne w naszych rodzinach, niekoniecznie pokazujemy. Więc uwolnij swoje serce od myślenia takiego, że gdzieś obok ciebie jest lepszy rodzic, czy gdzieś pojawia się lepsze dziecko. Nie porównujmy nastolatka z innym nastolatkiem. On chce być wyjątkowy. Jak Jasia porównaliśmy z Franusiem, to super. Ale jak Janka porównamy z Frankiem, to i Franek tego nie chce, i Janek tego nie chce. Bo oni szukają tego, co jest w nich niepowtarzalne, wyjątkowe. Warto też mieć świadomość tego, że nastolatek nie musi okazywać nam uczuć, jakie oczekujemy. Nie musi nam się rzucać na szyję. Dlaczego? Bo w wieku dojrzewania on zadaje sobie fundamentalne pytania. Kim jestem? Co się ze mną dzieje? Jakie prawa rządzą światem? I on potrzebuje swojej wewnętrznej przestrzeni, żeby sobie z tymi pytaniami poradzić. Ja miałem takie doświadczenie. Pracowałem w takiej szkole zasadniczo-obuwnicza. I dostałem wychowawstwo sami chłopcy. Chłopcy byli edukacyjnie odporni i ja, jak pytali mnie, co mogę pozytywnego powiedzieć, to mówię, że są pobożni. Dlaczego? No bo byli jak stajenka betlejemska edukacyjnie. Mizernie, cicho, ale licho, nie? Także, ale nie miałem z nimi problemów. Bardzo ich lubiłem, mieliśmy fajny kontakt i któregoś dnia dyżur na korytarzu, coś zamieszanie w męskiej toalecie, w męskiej mogę wejść, chociaż wchodzę, a tam jeden do drugiego, jeden leży na podłodze rozbity nos, drugi nad nim z pięściami. Ten, który stał z pięściami, to był taki chłopak, który nie chciał się specjalnie uczyć. Przychodziła do mnie jego mama, taka prosta kobicina, która mówiła, panie, to dziecko mnie w ogóle nie kocha, lekceważy mnie, nie lubi, w ogóle nie chce, robi co chce w moim domu. Ja próbowałem jakoś tak negocjować z nim, ale on mówi, nie, panie. No i stoi na tym drugim, tamten ta krew z nosa, ja mówię, o co wam poszło? Ten z tą krwią mówi, on mnie uderzył, a ten mówił, a ten pokazuje na niego, powiedziałeś na moją matkę stara, a tamten mówi, ty też na nią tak mówisz, a tamten, ja mogę, ale ty nie. Jak ja to usłyszałem, wezwałem tą matkę, nie po to, żeby tam zaraz się pogodzili, a mówię, proszę panią, przed chwilą syn powiedział publicznie, że panią kocha. Tak? To było jego wyznanie, na jego poziomie percepcji. Więc jeżeli masz wrażenie, że twój nastolatek cię nie lubi, to nie jest tak. Pod skorupą jego emocji, pod falą jego emocji jest ten, cały czas ten sam Jasio, który cię ubóstwiał i marzył o spotkaniu z tobą. Może masz takie wrażenie, że zawsze musisz być autorytetem w oczach swoich dzieci, takim moralnym. Zgadza się, powinniśmy być, ale miejmy świadomość tego, że nastolatek jest świetnym obserwatorem. On zauważy każde twoje potknięcie. Ja swojej córce mówiłem piękne słowa. Królewna, piękne oczy, no bo nauczony, świadomy praw i obowiązków, nie? I kiedyś moja córka pisała na gadu-gadu, taki był kiedyś komunikator, i to w pewnym momencie mówi, tato, wiesz co, tu jak zgadzam z jakimś chłopakiem, nie mam już koncepcji, byś trochę z nim pogadał, nie? Mówię, no dobra, czemu by nie, nie? Tato, tylko żeby było śmiesznie i tak jakoś. Ja to tam coś tam piszę, mówię, córka, ale on jakieś wulgaryzmy, nie? A ona mówi, a pamiętasz działkę? I proszę państwa, mamy działkę i kiedyś był początek urlopu. Nasza córka była dużo mniejsza i córka, żona mówi, umyj dziecku ręce. Nie ma problemu, idziemy do łazienki i tam córka myje te ręce i tak patrzę, tak wyczułem, jeden kafelek się ruszał na ścianie. To mówię, wyjmę, przykleję na silikon i luz, nie? Jak wyjąłem, to sru, cała ściana, nie? No i cóż, chciałbym państwu powiedzieć w tym miejscu, że zniosłem to w duchu cierpliwości chrześcijańskiej, no ale nie udało się, nie? W okamgnieniu taki cały urlop, tak? 2 tygodnie w tej łazience, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i wyrwało się słowo, które oczywiście w tym świętym zgromadzeniu absolutnie nie powtórzę. No moja córka od razu do mamy, tak? Że mama, tata ten, żona na mnie, rodzina patologiczna i tak dalej, nie? I z pięknych słów, które córce powiedziałem, zapamiętała to jedno, tak? I państwo jesteście w podobnej sytuacji, bo jesteście moralnie nienaganni, ale jak się zdarzy jedno potknięcie, to ono wygląda dziwnie, tak? Dlatego zapamiętują. Jak mój syn miał 4 lata, zrobiłem mu kotlet schabowy. No i mój syn kroi ten kotlet schabowy. W pewnym momencie, bach, większość kotletu znalazła się na podłodze. No tak, dziecku z podłogi nie dam. U mnie w domu idealny porządek, bo żona pobożna niewiasta, więc Jezus moim Panem, Domestos moim życiem. Więc niewiele myśląc, zagospodarowałem ten kotlet na swoje potrzeby. Minęło kilka lat, mój teść ponownie się ożenił na legalu, on wdowiec, ona wdowa, przyjęcie kameralne, ksiądz proboszcz, teść przedstawia gości, dojechał do zięcia, chciał się zięciem popisać, no więc tak, nauczyciel z pasją, ewangelizator, te wszystkie kraje wymienił tam, nie? Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Wiecie państwo, każdy ma chwilę chwały, nie? Ja już tak powoli na wszystkich z góry patrzę i komuś coś spadło na podłogę, a mój syn na cały głos, proszę nie ruszać, tata zje z podłogi. Więc jeżeli macie przekonanie, że chcemy się dalej na te pomniki takie, dla nastolatka ważne jest, jeżeli my pokażemy siebie z ludzkiej strony. Jeżeli wchodzimy na ten pomnik i nie udaje nam się tego pomnika utrzymać, tego postaci pomnikowej, to upadek pomników boli. To jest właśnie często upadek autorytetu. Jak budować autorytet? Wtedy, kiedy okazujemy się bardziej ludzcy. No na przykład, pomyliłem się, tak? To ty miałeś rację, przepraszam cię. To są zdań, to są sformułowania, które budują autorytet w życiu nastolatka. Nie małego Jasia, bo mały Jasio jest zorientowany. No jak to, tata, nie, to jest abstrakt. Dla Janka, tata, który mówi, Janek, kurczę, jednak to ty miałeś rację, tak? Jesteś tym lepszy ode mnie. To Janek już... Oczywiście on powie, no jasne. Nie? Nie będzie tak, że się rzuci na szyję ojca, ale być może, tak? Ale warto o tym pamiętać. Więc jeżeli masz takie przekonanie, że w wychowaniu coś musisz i to powoduje napięcie, to miej świadomość, że Bóg tego lęku nie chce. I warto nad tym lękiem, moi drodzy, pracować. Kilka takich sposobów, jak tą relację nastolatkiem budować. Jest tych sposobów bardzo wiele. Myślę, że większość Państwo znacie. Pierwszym takim symptomem w domu, że nastolatek dojrzewa, to jest to, że on zamyka drzwi od pokoju. No i to jest, Jasio miał pokój otwarty, mamo proszę, tato zapraszam, Janek zamyka drzwi. Czasami zdarza się, że te drzwi zamykane są dość gwałtownie. Niektórzy sugerują, żeby szkło zamienić na dyktę, to mniejsze koszty. Natomiast miejmy świadomość tego, że on przeżywa jeżeli sobie wyobrazimy taki moment, kiedy jedziemy na rekolekcję. Takie rekolekcje, gdzie mamy przemyśleć najważniejszą rzecz w swoim życiu z Panem Bogiem. To czego potrzebujemy? Ciszy, skupienia, odosobnienia, zgadza się? A on rozważa najważniejsze rzeczy w swoim życiu. I potrzebuje takiej ciszy, tego odosobnienia. To, co jest ważne, żeby zachowywać swoją tożsamość, sugeruje się, aby zamykać drzwi od swojego pokoju. Nie jest to rozdział i podział w rodzinie, ale pokazanie, ty masz prawo do swojej przestrzeni, mamy prawo do swojej przestrzeni, jeżeli jest to możliwe. Warto wtedy też pukać do tych drzwi, tak? Bo to jest okazanie szacunku dla tego, co on przeżywa. On generalnie o tym nam być może nawet nie powie. Warto ustalić jednostki czasowe w domu, bo my mamy taką jednostkę czasową natychmiast, a oni mają jednostkę czasową zaraz, za chwilę. I to jest normalne, bo to, co mówiłem, dwa mózgi, tak? On, żeby do niego dotarło, że ma coś zrobić, to potrzebuje czasu, żeby informacja przebiła się przez półkulę emocjonalną do półkuli rozsądkowej, decyzyjnej. Mniej więcej od 15 do 30 minut. To ustalmy, tak? Okej, zaraz, czyli wpadam za 30 minut i dopiero wyciągam konsekwencje. Oczywiście on te śmieci wyrzuci na tej zasadzie. Znowu ja, tak? Albo coś, nie? No dobra, to miej świadomość tego, że to nie on, tylko jego emocje. I nie bierz do siebie tej postawy. Nastolatek nie działa przeciwko tobie. To nie jest dziecko, które działa przeciwko tobie. Tak rządzą jego emocje. Jest trochę panów, więc wyobraźmy taką sytuację, że, bo u nastolatka, mówię, emocje 12 razy silniejsze niż u dorosłego człowieka. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. I na przykład nasi grają w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. 92 minuta, 0-0, Lewandowski strzela w okienko. I wyobraźmy sobie reakcję kibiców, którzy wstają i mówią, hura. No nie, będzie wrzask, będzie radość, a u niego w sercu nastolatka takie emocje są co chwila. Taka jest rzeczywistość jego wewnętrznych emocji. Często, nie zawsze, ale on nie zawsze nad tymi emocjami panuje. Możesz sobie wyobrazić, czy są takie momenty, gdzie tobie w życiu puściły nerwy. Nie wiem jak państwo, ale mnie się zdarzyło, tak? No i co wtedy? Człowiek potem mówi coś, czego by nie chciał powiedzieć. Jeżeli mamy swojego nastolatka, to byłoby dobrze, jeżeli tak się zdarza, że masz wrażenie, że twoje dziecko na ciebie krzyczy, na przykład podnosi głos w rozmowie. Dlaczego? Bo emocje biorą górę. Jeżeli tak, tu stoi nastolatek, na przykład mój nastolatek, tu jestem ja. On mówi głośno, ja mówię głośniej. On jeszcze głośniej, on jeszcze głośniej, tak? I pojawia się konflikt. Ba, puszczają emocje z obu stron, padają trudne słowa typu nienawidzę cię i tak dalej, czasami jeszcze trudniejsze. To, co mówię, te słowa nas bardziej dotykają, bo on będzie miał kolejne emocje. A ja zostaję z takim, mój Boże, moje dziecko na mnie krzyczy i moje ukochane dziecko powiedziało do mnie, nienawidzę cię. A to nie on, tylko jego emocje puściły mu nerwy. Co można zrobić? Widzę, że jesteś zdenerwowany, odłóżmy tą rozmowę na później. Wycofajmy się. To wbrew pozorom nie jest porażka. Bo kopanie się z emocjami nie ma sensu moim zdaniem. Niech on pójdzie do siebie, emocje opadną, możemy do tej rozmowy wrócić. Bałagan w pokoju. No, moja mama, ja jestem bałaganiarzem, co widać. Moja mama spacyfikowała, ja musiałem mieć w domu idealny porządek. To, co tylko mogłem zrobić, to miałem taki transparent, porządek w pokoju graniczy z debilizmem. Jako małżonkę wziąłem sobie pedantycznie sprzątającą niewiastę. Jestem jej wdzięczny za to, że przez tyle lat wytrzymała ze mną. Nastolatek ma bałagan, dlatego że ma ważne rozważania wewnętrzne. To, co jest na zewnątrz, jest dla niego drugorzędne. To, co jest ważne, oni kontrolują ten bałagan. Zrobiłem taki eksperyment. Mojej córce podrzuciłem do pokoju różową piłkę na tydzień. Po tygodniu wchodzę, pytam się, Beata, gdzie jest, masz taką różową piłkę, do szkoły potrzebuję. A moja córka, tą jedyną ścieżką, tak, ciuchy, fotel i coś tam, i skąd ta wyciąga tą piłkę? Wiedziała, gdzie ona jest. Więc uwierzcie mi, że wasze dzieci mają naprawdę bardzo porządny bałagan. Więc może czasami warto odpuścić bałagan pod hasłem, okej, możesz sprzątać, możesz mieć bałagan w pokoju, ale na przykład oczekuję wyższych wyników w nauce. Jeżeli będą i wyniki, i porządek, to nastolatek przegrywa z nami dwa razy. On gdzieś musi mieć przestrzeń, gdzie ma wolność i czuje, że ktoś mu ufa, gdzieś, gdzie wygrywa. Oni wychodzą z założenia, że porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam. Siedzi w nocy, będzie siedział w nocy. Rozczaruję państwa, ale to jest hormon, melatonina. U nas, u mnie 22 i ja zasypiam. U nastolatka najwyższy poziom melatoniny jest o 1 w nocy. Więc jak on mówi, że nie chce mu się spać, to tak jest. Gorzej jest rano, tak? Pierwsze lekcje w szkole to apel poległych. Tak? To edukacyjnie bez sensu. Niestety najczęściej religia albo WF, tak? I to Amerykanie robili taki eksperyment, że pewna grupa uczniów chodziła do szkoły na 10, żeby mogli się wyspać. I oni osiągali znacznie lepsze wyniki. Nastolatek więc jest ciągle zmęczony, przez to rozdrażniony, bo niewyspany. Przychodzi sobota, on chce się wyspać, pospać do południa, a o 8 do pokoju nastolatka wkracza radosna mama z okrzykiem: sprzątamy. Tak? Jeżeli jest możliwość, dajcie im się wyspać. Oni są naprawdę zmęczeni, tak? O imprezach to już nie wspomnę. Okay. Moi drodzy, jest czuły na uwagi, na komplementy. To, co mówiliśmy. Ja miałem takie doświadczenie. Byłem kiedyś wychowawcą 4 klasy. Fajne dzieciaki, tylko strasznie się przezywały. No więc wychowawca. Przygotowałem taką lekcję o przydomkach królów polskich, o partyzantach i każdy miał sobie dobrać taki przydomek, który by jego opisywał. No i tam sobie jakieś wymyślali, a jedna dziewczynka nie mogła wybrać tego i przyszła do mnie. Niech mi pan coś wybierze. Ja mówię, dziecko, no musisz sama sobie wybrać. I ktoś, ponieważ ono miało takie dwie duże jedynki z przodu eksponowane, ktoś rzucił hasło otwieracz. Ja mówię, nie, absolutnie, ale jej się tak spodobało, tak? Ona chciała być tym otwieraczem. No i wiecie państwo, jak to w społeczności szkolnej została. Spotkałem ją po latach, matka, dwójka dzieci, mówi, panie profesorze, ale mi pan wrzucił. Ja chciałem dobrze, nie? Jak poszłam do gimnazjum i zaczęłam dojrzewać, to patrzyłam w lusterko i widziałem jedno, te dwie wielkie jedynki, tak? I ten otwieracz. Poszłam z tym do swojego ojca. Ojciec był taki brat łata, taki miał z nią świetny kontakt, taki sympatyczny. I ona mówi, tato, co mam z sobą zrobić? No nie mam chłopaka i te zęby jeszcze. A ojciec mówi, córka, chciał rozładować atmosferę. Popatrz na mnie, co lubi prawdziwy mężczyzna? Ona tak popatrzyła na niego. Piwo, no właśnie, więc jakby co, to... Chciał dobrze, tak? A ona mówi, gdziekolwiek pojawiłam się w jakimś pubie i ktoś zamawiał coś do kapsulowanego, to tylko czekałam, kiedy... Zwróćcie uwagę, mamy szczęśliwe zakończenie. Matka, żona, matka szczęśliwa i tak dalej. Dwóch ludzi w jej życiu, wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak wyszło. Więc operujmy tymi komplementami, które mamy dla nastolatka. Musimy nimi żonglować, trochę je naciągać, ale panowie, ja chyba nie muszę mówić wam, że komplementy są zawsze adekwatne do rzeczywistości, prawda? To jasne, tak? Więc myślę, że wiemy w świecie dorosłym, jak wygląda słowo komplement, tak? Ono często wymaga też od nas pewnego podrasowania rzeczywistości, tak? Więc siłą rzeczy róbmy to również względem naszych dzieci. Oczywiście, żeby one nie wyczuły w tym fałszu. Nastolatek, jeśli chodzi, proszę Państwa, o internet i telefon, to jeżeli mówimy o byciu nastolatkiem, to często już bywa za późno. To jest taka przestrzeń, którą trzeba ogarnąć na poziomie klas pierwszej, drugiej, trzeciej. To, co potem jest często już za późno. To, co można zrobić, to tak, jeżeli dziecko... są oczywiście słynne PEGI, możemy sprawdzić, w jakie gry gra. Warto też wprowadzić limit czasowy na media w domu. Jeżeli jest to możliwe, to niech komputer będzie w miejscu, gdzie wszyscy przebywają. To są, mówię o tych młodszych. Potem, wtedy oczywiście on pewnie nie będzie chciał w to grać. Warto, żebyśmy zanim zaczniemy jakąś grę krytykować, żebyśmy w tą grę sami zagrali. To jest szacunek dla jego świata. Na przykład, jeżeli jakaś gra, wiecie, że Państwu się nie podoba, to słuchaj, zanim cię to zabronię, to znaczy chcę to zobaczyć, tak? I zagrajmy, tak żeby on też zobaczył, że my szanujemy ten jego świat. To często nie jest jego świat, to często jest świat rówieśników, ale na tym etapie grupa rówieśnicza ma kolosalne znaczenie. Warto też być w internecie. Jeżeli wasze dziecko wiecie, że ma taką przestrzeń, że ten internet i telefon dla niego ważny, to miejcie konto na Facebooku, może załóżcie blog w internecie. Psychologia mówi o tym, że jeżeli w tej przestrzeni jest obecny rodzic, to generalnie podświadomie dziecko wchodzi, korzysta z tej przestrzeni bezpieczniej, bo podświadomie myśli o tym, o, tu jest moja mama, mój tata. Kto z Państwa ma telefon komórkowy? Ręka do góry. Nie ma więcej pytań, dobrze. Warto też, moi drodzy, to, co nas obowiązuje, to domniemanie niewinności. Domniemanie niewinności. Jeżeli twój nastolatek permanentnie z kimś się bije w szkole, załóżmy, i przychodzi kolejna skarga przez dziennik elektroniczny, albo dzwoni wychowawczynia, że Janek znowu się z kimś pobił i idziesz do Janka, to pierwsze zdanie powinno brzmieć: nie wierzę, że to zrobiłeś. Nie wierzę, że to zrobiłeś. To jest bardzo ważne. Nawet w prawie dorosłych obowiązuje co? Domniemanie niewinności. Dopóki nie udowodnią, jestem niewinny. Dlaczego to robimy? Bo do czego nas Pan Bóg zaprasza? Żebyśmy byli po stronie naszych dzieci czy przeciwko naszym dzieciom? Po stronie naszych dzieci. Owszem, potem wszystko wyjdzie na jaw. Okaże się, że faktycznie Janek był winny. Ale jaka jest pierwsza myśl dziecka? Moja mama, mój tata jest po mojej stronie. Konsekwencje będą wyciągnięte, więc jest nadzieja, że Janek tego drugi raz nie zrobi. Jak się permanentnie bije, to marne szanse. Niestety, tak jest, że nie mamy pewności, że on się będzie poprawiał. Związek przynowoskutkowy taki, że nie powinieneś tego robić, bo takie zachowanie jest nieakceptowane w szkole, nie zawsze działa. To też wynika z tego, że nastolatek ma wysoki poziom dopaminy. To jest hormon, który powoduje, że on tworzy niekonwencjonalne ciągi przyczynowo-skutkowe. Nie takie jak my. Na przykład je czerwone buraczki i jaka jest myśl dalsza? Aha, za 2 dni mam basen. Aha, no to niebawem dzień babci. Dla nas absurd, ale dla niego jest to logiczne. Oczywiście podaję skrajny przykład, ale próba mu wchodzenia i tłumaczenia tak, mija się z celem. To To jest niesamowite, że szkoła nie wykorzystuje tego, że nastolatek ma taką możliwość tworzenia niekonwencjonalnych rozwiązań edukacyjnych. Bije się w piersi i rwę włosy, że szkoła tego nie wykorzystuje. Potem, przepraszam Państwa, u nas poziom dopaminy jest dużo, dużo niższy i tych efektów nie osiągamy. Ta sama dopamina powoduje, że nastolatek lubi ryzykować. Może macie Państwo takie wrażenie, że Wasze dziecko jak gdyby lubiło się z Wami drażnić. Może tak jest. To wynika z tego, że ta dopamina inspiruje do ryzyka. Taki zrobili eksperyment. Posadzono dwie osoby przed grą wideo. Gra wideo polegała na tym, że dojeżdżało się do skrzyżowania i się zapalało żółte światło. I trzeba było zaryzykować. Albo po garach, albo hamuje. Jak zdążyłem na żółtym, punkty dodatnie. Jak nie zdążyłem, punkty ujemne. Jak posadzili nastolatka i dorosłego, tak? No to nastolatek miał poziom tam z rzędu 87%, dorosły 66%, tak? Ale jak posadzili dwóch nastolatków, to i jeden, i drugi, ponad 98%. Lubią ryzykować, lubią drażnić. On nawet może przyjść, jak się umówił, że przyjdzie na 18, może przyjść za 2:18 albo 2 minuty po, bo no chciałby sprawdzić, jak my się zachowamy. Nie? I to niestety nie jest on, tylko te nieszczęsne hormony. Jeżeli macie takie wrażenie na przykład, że wychodzi młoda dziewczyna do szkoły, na zewnątrz minus 18, a ona mini spódniczka, odkryte nerki, odkryta głowa, tu krótka kurteczka, mówi, mnie jest ciepło. Mama oczywiście, no jak jest ciepło, nie? I jest konflikt. Obie strony mówią prawdę, tak? Jest taki hormon, oksytocyna, warto czytać o nastolatkach, który powoduje, że nastolatek marznie, ale nie czuje zimna, tak? Czyli ona wyjdzie, zmarznie, będzie chora, ale nie odczuwa tego zimna. To jest efekt przystosowania w ramach epoki lodowcowej i nie czarujmy się, że to się zmieni, tak? Oni naprawdę tego zimna nie czują. U dziewczyny jest trochę wyższy ten poziom, nie? Oczywiście rozczaruje nas wszystkich, doświadczenie kosztuje, więc my ten poziom oksytocyny mamy dużo, dużo niższy. Warto też, moi drodzy, pozwalać im na błędy. Kto z Państwa słyszał hasło, że człowiek się uczy na błędach? Ręka do góry. Kto z Państwa nauczył się czegoś na swoich własnych błędach? Dla kogo z Was to było cenne? No to ludzie, no. To dajcie im szansę, tak? Oczywiście my byśmy chcieli, żeby oni nie popełniali naszych błędów, tak? Naszych grzechów, naszych upadków. No ale tego się nie da. Oni się muszą uczyć swojego życia na swoich błędach, swoich grzechach, swoich upadkach i muszą z tego powstawać. Warto być przy tym powstawaniu przy nich. Jeżeli mamy do nich mówić, to mówmy krótko. Niestety kazanie w kościele jest często dla nich nudne, bo ono jest za długie. Jeżeli mama wchodzi albo tata do pokoju i zaczyna mówić to, co zwykle, to on się wyłącza, no bo już wie, co będzie. No to po co będzie słuchał? Dlatego warto zaskakiwać. To jest wchodzenie do serca nastolatka tylnymi drzwiami. Mój kumpel miał córkę, która słuchała muzyki. Niby nic złego, ale słuchała głośno. Bez słuchawek, bo słuchawki niszczą fryzurę. I full leci tam, nie? On chciał być takim rodzicem nowoczesnym, który ma kontakt z dzieckiem, tam jej tłumaczył coś tutaj, to nic nie działało. I któregoś dnia ona tej muzyki słucha, a on wchodzi do pokoju i mówi jej homo sum humani nihil me alienum esse puto. I wyszedł. Człowiekiem jestem, nic ludzkie nie jest mi obce. I za chwilę ściszyła. Dlaczego? Bo rodzic okazał się niekonwencjonalny. Jeżeli Państwo chcecie dotrzeć do nastolatka, to trzeba go zaskakiwać. Jeżeli jesteśmy ciągle tacy sami, nic z tego nie wyjdzie. Oczywiście dotrzeć do Jaśla nam było łatwo. Dotarcie do Janka może być wyzwaniem albo przygodą Twojego życia. Więc też zachęcam do tego, żeby być niekonwencjonalnym, tak? Wbrew pozorom to trochę łatwiejsze, bo i tak to, co mówimy, to powtarzanie tego samego niestety nie działa. Pozwólmy na nic nie robienie. Ciężko, nie? Wchodzimy do pokoju, nastolatek leży, słucha muzyki i znowu nic nie robisz. Marnujesz życie, tak? Ja w twoim wieku, nie? No to dobra, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Rekolekcje wakacyjne, godzinna kontemplacja. Siedzisz w ławce, rozważasz swoją relację z Panem Bogiem. Bóg mówi ci fantastyczne rzeczy. Czujesz po prostu Jego obecność w swoim sercu. Super ekstra, tak? I słuchasz. I delektujesz się każdą minutą przeżytą z Nim, a tutaj sprzątaczka, nie, mopem. Panie, posuń się Pan, tak? To jest mniej więcej to samo. Dlaczego? Bo wbrew pozorom oni robią ważne rzeczy. Mają bardzo poważne rozważania, prawie rekolekcyjne, dotyczące własnej egzystencji. A my mówimy im, że nic nie robią. No jak to nic nie robię, tak? Wczoraj mnie obmówili w szkole. Na Facebooku zamiast lajków miałem same tam te negatywne opinie, a chciałem tak dobrze. Marysia, na której mi zależy, spojrzała bardziej sympatycznie na Franka i ja to wszystko rozważam. A mama wchodzi i mówi, że nic nie robię. Jak to nic nie robię? To jest dla mnie ważne. Niestety oni nam tego nie mówią. Warto na to nic nie robienie im pozwolić, tak? Proszę. Ustalamy ramy czasowe, tak? Na tej zasadzie. Proszę Państwa, dobrze im powiedzieć, słuchaj, jak nic nie robi, znaczy nie mówmy, że nic nie robisz. Widzę, że coś ważnego rozważasz, ile potrzebujesz czasu, na przykład chcemy iść do babci. Godzinę? Godzinę, okej, wychodzę. Tylko, że nie było tak, że najbliższą sobotę, widzę, że nic nie robisz, bo mi tydzień temu już powiedzieli, nie? Więc wiem, o co chodzi, nie? Proszę tego nie mówić, nie? Proszę Państwa, no, ważnym elementem będzie oczywiście przyznanie się do błędu przez nas i dobrze byłoby, żebyśmy mieli świadomość tego, że jest to przestrzeń, gdzie możemy z nastolatkiem nawiązać dobrą relację, gdzie możemy go za coś przeprosić. Warto też oczywiście nie wracać do przeszłości. Jeżeli on raz coś zbroił, no to w wychowaniu nie wracamy do tego, co było. I teraz tak, gdybyśmy popatrzyli na takie pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Większość rodziców odpowiada generalnie, no w kościele to, co mieliśmy tutaj, Bóg, mąż, żona, rodzina, praca, to są trzy elementy, które generalnie podejrzewam, że większość z nas by tak uczciwie wskazała. Natomiast to, co jest najważniejsze dla nich w życiu, to warto na to zwrócić uwagę, to jest kilka takich elementów. Najważniejsze dla nich jest być szczęśliwym. I zwróćcie uwagę, że jest to ważna przestrzeń też u nas w życiu w relacji z Panem Bogiem. Macie Państwo to w notatkach. Swoboda działania. Oczywiście na tyle, na ile możemy. To, co mówię, zawsze można gdzieś na coś pozwolić, żeby wrócił o tej godzinie, o której oczekujemy. Jeżeli wraca po alkoholu albo po czymś, co nas bardzo niepokoi, to zaraz o tym sobie powiemy. Mieć kogoś bliskiego. Żeby to było jasne, ten bliski to nie my. I z tym się trzeba pogodzić. To jest nastolatek, który otwiera nową przestrzeń relacji w swoim życiu. Nie ukrywam, że z nami się już trochę opatrzył, tak? 10 lat z nami, 12 przebywał, szuka nowych wrażeń. Nie, jak mnie w pracy stuknęło 10 lat stażu, teraz już kiedy to było, no to też człowiek się w tej pracy trochę już otrzaskał, szuka nowych wyzwań. Dostęp do mediów. No, wiadomo, że jak kiedyś jechałeś na wycieczkę, na przykład na 3 dni, znaczy ja jadę na 3 dni, oni na 2 noce, żeby to było jasne. No to kiedyś się pytali głównie tam o to, kto z kim w pokoju, tak? Natomiast dzisiaj dostęp do Wi-Fi jest standardowym pytaniem, a aktualnie to Wi-Fi fruwa w powietrzu, jest w tych telefonach komórkowych, jak nie u niego, to u koleżanki, więc te media to jest ich życie. Jakbyśmy nie kombinowali, możemy odcinać ich od tych mediów, ale żeby nie było potem tak, że gdzieś nastąpi takie zerwanie tych więzów, bo ja już mam tego dosyć, tych ograniczeń. Dni wolne od szkoły. No, kto z Państwa lubi dni wolne od pracy? Ręka do góry. No to są Wasze dzieci, tak? Imprezy. No lubią, szukają tych przestrzeni. Jeżeli zdarza się tak, że nastolatek wraca z imprezy w stanie, które nas niepokoi, zanim zaczniemy wyciągać konsekwencje, nie krzyczmy na niego, jak on wejdzie, niech on po prostu wróci do świadomości. Dobrze byłoby, żebyśmy mieli kontakt z rodzicami, którzy w tym uczestniczyli. Tak, żebyśmy też my, rodzice, tworzyli wspólny front. Nie jest to łatwe, ale zanim zaczniemy krytykować, to popatrzmy na to. Czasami jest tak, że pojawia się na życiu naszego nastolatka ktoś, kto budzi niepokój. Dla niego ktoś bardzo ważny. Mamy prawo powiedzieć o tym, że ta relacja nam się nie podoba. I dobrze byłoby, żebyśmy to jednoznacznie uzasadnili, dlaczego to nam się nie podoba. Czyli jest to relacja, którą on będzie nawiązywał, no to wtedy możemy wyciągać konsekwencje. Pieniądze, no myślę, że dla wszystkich nas ważne. Pomoc innym. Nastolatek chce pomagać całemu światu. Tylko znowu, ci inni to nie my, tak? On już się w domu nasprzątał i teraz chce pomagać innym. Mają wielkie poczucie wolontariatu. Moja klasa wychowawcza, gimnazjalna, wiecie, w trzeciej klasie gimnazjum oni mają punkty za wolontariat, żeby dostać się do szkoły średniej. W Poznaniu też? I moja klasa gimnazjalna przyszła do mnie: panie profesorze, jak to jest, że to jest wolontariat, a pan nam płaci punktami? Kurde, te dzieciaki po prostu szacun, tak? Szacun. Ja im wszystkim postawiłem wzorowe zachowania. Większość zasługiwała, a generalnie stwierdziłem, że ja, naprawdę to był dla mnie niesamowite doświadczenie. Faktycznie, my dorośli, niby wolontariat, tak, a za wolontariat my im de facto płacimy. Tak? I to jest ten element, który w świecie dorosłym zawsze wypunktują. Marzenia. Mają marzenia i warto o te marzenia pytać, pomóc te marzenia realizować. Czasami jest tak, że jeżeli nastolatek wejdzie w świat mediów i my mamy te media no gdzieś tak budzą nasz niepokój, to jeżeli chcemy te media przeskoczyć w jego życiu, trzeba zainwestować. Trzeba coś emocjonalnie te media przebić. Nie wiem, no, wymyślałem jakiś paintball, survival, jakiś wyjazd bez telefonów. To kosztuje. Tak? Ale panowie, to jest też świetna okazja, żeby na legalu z domowych zasobów wygospodarować pieniądze pod hasłem to dla dobro dziecka, prawda? I przy okazji fajny wyjazd wakacyjny. Więc to może kosztować, tak? To jest ten element, który, jeżeli chcemy coś przebić czy spełnić jego marzenia, może to warto zainwestować. W kościele tych pieniędzy też trochę brakuje. Gdyby się, ja złożyłem, miałem takie doświadczenie, miałem kiedyś ucznia, który non-stop grał w jakieś gry komputerowe. Rodzice nie mogli sobie z tym poradzić. Non-stop grał. Były zakazy i tak dalej. I po latach spotkałem go w Warszawie. Okazuje się, że jest głównym informatykiem przy prowincjale Zakonu Jezuitów. Tak? Odpowiedzialnym za ewangelizację w mediach, złapaliśmy kontakt i wymyśliliśmy coś takiego, złożyliśmy projekt do generała jezuitów, zobaczymy, czy dadzą pieniądze, na grę komputerową, która byłaby oparta o ćwiczenia duchowe świętego Ignacego z Loyoli. Tam jest dużo haseł: duch zły, duch dobry. Taki RPG, jeżeli można sprawdzić, RPG, jaka to gra. Panowie niektórzy, wiem, Jasne. Moi drodzy, oczywiście problem pieniędzy, tak? Bo fabułę mamy taką, że wygrywamy z Wiedźminem. Że wygrywamy z Wiedźminem. Już taką, jak rzuciłem hasło w internecie, że robimy ten projekt, dostałem od młodych ludzi ponad 1500 maili. To mi się skrzynka zapchała. To już tam wydzieliliśmy nową osobę, która to obsługuje. Pomysły jest. Tylko oczywiście ta gra musi mieć odpowiednią oprawę. Dla młodego, gdybyśmy to samo, to co mamy tutaj, napisali na zwykłej kartce, to nie będzie miało takiego wrażenia, jak to, że jest to w miarę estetyczne, kolorowa karteczka, bo ona okazuje szacunek. No, gry komputerowe to jest pewien świat ewangelizacyjny, w który warto wejść. Niestety wymagają pieniędzy. Czekamy na odpowiedź generała. Na końcu mają to, co nas pewnie dotyczy, dom, rodzina, szkoła, praca. Moi drodzy, tak wygląda mniej więcej też ten świat nastolatka. Co możemy zrobić? Chciałbym zwrócić uwagę na takie 10 sformułowań. Pewnie macie Państwo je też w notatkach. To jest takich 10 sformułowań, które warto poćwiczyć najpierw między sobą. Zachęcam, jeżeli jest to zgodne z Państwa wolą. Jest to w notatkach? Super. Żeby sobie poćwiczyć na sobie nawzajem najpierw, żeby nabrać wprawy. Nie mówię oczywiście, żeby zawsze używać wszystkich 10 zdań, ale jeżeli my powiemy nastolatkowi, że masz prawo do swoich decyzji, masz prawo do swojego życia, ale na przykład nie podoba mi się to i to. Ważne, żebyśmy w byciu nastolatkiem nie tyle krytykowali, bo on źle znosi krytykę, ale żebyśmy w byciu nastolatkiem mówili też o swoich emocjach, jeżeli nam się coś nie podoba. Warto też, bo to pominąłem, to jest ważny element, zwrócić uwagę na poprzednie pokolenie, babcia, dziadek. To jest pokolenie trochę zwolnione z naszych obowiązków, im trochę łatwiej. I bardzo często przychodzi babcia i dziadek i mówi: Boże, jaki ten Jasio podobny do taty. I Jasio w siódmym niebie. Tata w siódmym niebie. Mija parę lat, przychodzi babcia i mówi: o, jaki ten Janek podobny do taty. Tata, Janek klęska. Janek klęska. Dlaczego? Bo Janek chce być, nie chce być podobny do taty. Szuka swojej ścieżki w życiu, więc nie chce być kserokopią swoich rodziców. To, co jest pewne, jak opadną te hormony, emocje, to Janek znowu będzie dumny ze swojego taty, znowu będzie chciał go naśladować, ale teraz jest taki moment, kiedy szuka swojej ścieżki. Sugeruję, i to działa, nie mówię, że trzeba tak zrobić, ustawkę z babcią albo z dziadkiem. Ustawkę, żeby babcia i dziadek wiedziała, o co chodzi. Czyli wchodzi babcia, która mówi: o, jaki ten Janek podobny do taty. A tata mówi: no jak mama może tak powiedzieć? No niemożliwe, nie. Janek jest do mnie podobny, ale nie jest moją kserokopią. Jest niepowtarzalny, wyjątkowy i bardzo proszę w moim domu takich sformułowań nie używać. Możemy mamę na teściową zamienić, ale to już panowie, to wiadomo. Tak? I w tym momencie oczywiście Janek może nie okazać emocji, ale ojciec w górę, dun, 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 nie? I to jest tią, hosanna, nie? Ojciec, no wreszcie ktoś. Więc zachętam, tylko dobrze byłoby z babcią to uzgodnić, tak, żeby ona wiedziała. Dobrze. Moi drodzy, mamy też takie sformułowania: czuję się z tym źle, że muszę ci powiedzieć o tym, że twoje zachowanie jest niedopuszczalne dla mnie. Troszczę się o ciebie i z tego wynika też fakt, że no, na to nie mogę się zgodzić. Czyli nie mówię o tym, że nie zgadzam się, ale informuję, że to wynika z troski. Oni potrzebują miłości i to jest okazywanie miłości nastolatkowi. Pomyliłam się, przepraszam, mówiłem, martwię się o ciebie, ale mam do ciebie zaufanie, że tą sytuację rozwiążesz jak najlepiej. Wiem, że dasz sobie radę, ty masz swoje potrzeby i tak dalej, to generalnie te zdania sprawdzone, grają, warto z nich korzystać. Oczywiście nie cały czas to samo, trochę pożonglować, szukać swojego modelu, poćwiczyć na sobie nawzajem, bo w każdym sercu z Państwa jest ta instrukcja obsługi dziecka, tak? Więc możemy sobie to powiedzieć. I pytanie, czy co mi w duszy gra? Dobrze. Proszę Państwa, ja mam generalnie chyba na tyle. To, co myślę, gdybyśmy szukali jeszcze w Piśmie Świętym przykładu idealnego rodzica, to jest taki przykład. To jest przykład ojca, syna marnotrawnego. To jest po ludzku ojciec totalnej klęski. Pan Bóg pokazuje go jako idealnego rodzica, ale po ludzku popatrzmy. Dwóch synów. Jeden powiedział co? Tato. No, tak dzisiejszym językiem. Potrzebuję połowę naszego majątku. Mam cię w nosie. Nie dzwoń, nie pisz, nie SMS-uj, nie mailuj. Usuwam cię ze znajomych na Facebooku. Nie chcę utrzymywać z tobą kontaktu. I znika. Skończył fatalnie. Dzisiejszym językiem alkohol, dopalacze, prostytutki, są dzieci małe, nie? I tak dalej, i tak dalej. Spadł na dno. Gdzie był sukces wychowawczy tego ojca? No, że po pierwsze, wychodził na drogę. I to jest nasze często wychowanie nastolatka. Mamy wrażenie, że nasze działania nie odnoszą skutku. I to jest nasze biblijne wychodzenie na drogę. Ojciec wychodził, patrzył, no nie ma go. My patrzymy, mówimy piękne słowa, robimy wszystkie fajne rzeczy, a pozornie tego skutku nie ma. Drugi sukces wychowawczy, ten syn znalazł się na dnie, ale wiedział, że jest jedno miejsce na świecie, gdzie jest ktoś, kto go przyjmie. Być może często cały sukces wychowawczy polega na tym, że nasze dzieci idą swoją drogę, może się różnie z nimi wydarzyć, Bóg zawsze walczy o nich, towarzyszy im nasza modlitwa, ale wiedzą, że jest jedno miejsce, gdzie jak one przyjdą, nie usłyszą słowa krytyki, nie usłyszą słowa nagany, będzie serce pełne miłości. Z drugim synem wcale nie było lepiej, tak? W tamtych czasach, w tamtej kulturze, gdy syn odezwał się tak jak ten starszy syn do ojca z pretensjami, tak? To było niedopuszczalne. To znaczy, że na co dzień tam były karczemne awantury z jego strony. Też miał kiepską relację. Z jakiegoś powodu ten syn został. Może nie chciał być tak jak tamten. Więc po ludzku sąsiedzi patrzyli na tego ojca jako rodzica przegranego. Po ludzku klęska. Jeden syn wyjechał, a z drugim nie ma relacji. Co to za ojciec? A mimo to jest przedstawiany jako biblijny ojciec sukcesu wychowawczego. Nawet jeżeli tamten powiedział mu o swojej pretensji, to ten powiedział mu wyraźnie, że po prostu go kocha. Ty zawsze, dziecko, jesteś przy mnie. Zawsze jesteś przy mnie. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Zawsze mam do ciebie zaufanie. I to jest często, mimo że tamten, nie mamy sygnału zwrotnego, nie jest tak, że tamten się rzucił mu na szyję po tym tekście. Moi drodzy, więc owszem, szukajmy tych przykładów w Piśmie Świętym, patrzmy na swoje serce, mając świadomość też tego, że Bóg jest cały czas gotowy do twojej dyspozycji. Nawet jeżeli twoje dziecko pójdzie w swoją stronę, to ono nie jest samo. Towarzyszy mu ten sam Bóg, który mu towarzyszył wcześniej, on go nigdy nie opuści. Towarzyszy mu ten element, który jest niepowtarzalnie wyjątkowy. Twoja osobista modlitwa. Dobrze. To ja mam tyle, moi drodzy. Ja nie będę przedłużał. Tu było parę takich pytań też, jeśli chodzi o te rekolekcje. Prowadzimy je w formie jednodniowych rekolekcji. Zwykle jest to intensywna sobota, 10-17. Jest więcej warsztatów, czyli więcej elementów interaktywnych, gdzie rodzice muszą coś zrobić. Nie ma wyciągania problemów rodzinnych, czyli nie ma grupy dzielenia podcastu, że trzeba mówić, co się wydarzyło u mnie w domu, czyli jest pełna anonimowość. tych rekolekcjach mogą uczestniczyć również osoby, które mają dystans do Kościoła. I często tak jest. Prowadzimy je w takim modelu wyjazdowym. Jeżeli Państwo potrzebujecie kontaktu do mnie, to jest na identyfikatorach jest mój mail służbowy, tylko ja go obsługuję. Państwo pytali o koszty, zwrot za paliwo i dobrowolna ofiara na cele ewangelizacyjne. To są nasze koszty. Prowadzimy je dla wspólnot, dla parafii, dla szkół. Dla szkół wystawiamy też faktury VAT, jeżeli ktoś by potrzebował, mamy podmiotowość prawną jako ośrodek. Także gdybyście kiedykolwiek potrzebowali, to zapraszam. Zapraszam też na naszą stronę Centrum Mocni w Duchu. Mamy tam nowe dzieło, czyli telewizję internetową. Gdybyście mogli zasubskrybować ją na YouTubie, byłbym bardzo wdzięczny. To jest Mocni w Duchu Jezuici TV. Mocni w Duchu Jezuici TV. Transmitujemy msze z modlitwą o uzdrowienie. Transmitujemy spotkania naszych młodzieży co piątek. Transmitujemy uwielbieniową łódź ratunkową. Jeżeli chcecie zobaczyć młodych ludzi modlących się u nas w Łodzi, to serdecznie zapraszam. Ja do tej telewizji miałem dystans, ale pojechałem do Leicester, prowadziliśmy rekolekcję i na tych rekolekcjach pojawił się taki wytatuowany człowiek młody. Ja mówię, oho, łatwo, nie będzie. No i ten człowiek okazuje się, że pojawił się na tych rekolekcjach, bo przeglądał w domu przez telewizor internet i pilot mu się zaciął na mszy o uzdrowienie. I przez godzinę biedny nie mógł zmienić. Nie? I tak go gdzieś zainspirowało, że trafił na te rekolekcje, modliliśmy się nad nim. Wiem, że jest we wspólnocie, więc to mnie przekonało, że działa. Natomiast no, byliśmy ostatnio na Onecie, bo nasz nowy duszpasterz, ojciec Paweł Sawiak, rapuje, więc zapraszam, byście mogli wesprzeć to dzieło, bo każda subskrypcja to jesteśmy troszeczkę wyżej w tej ewangelizacji przez media. Ja bardzo Państwu dziękuję, życzę udanego wieczoru, do zobaczenia i niech Pan Bóg prowadzi.
My bardzo dziękujemy za Pana obecność, za cudowną konferencję pełną humoru, ale też takiej mocy. Za tą moc, za siłę i za to przekonanie, że jest dobrze. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.